Radio Gdańsk, komentarze w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Czytam Państwa SMS-y. Magda zostawiła mi otwartą stronę z Państwa SMS-ami dotyczącymi udziału rodziców w życiu szkoły i radach rodziców. Piszą Państwo sporo. O tym mówić będziemy w pierwszej części, a gośćmi jak co wtorek są Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dzień dobry. A bramy mu nie pisze się Hormann, nie wymawia się Hormann, tylko Herman. No ale to tak na marginesie reklamy sponsora.
A, sponsora. Sponsora prognozy pogody.
Nie,
dyrektor szkoły podstawowej. Dyrektor szkoły podstawowej numer 28 w Gdyni. Szanuję rodziców. Udało mi się wynegocjować, by mógł nieodpłatnie z dziećmi przychodzić na salę sportową. Dziękuję, pisze nasz słuchacz. Co zrobili z dziećmi? Lepsze, gorsze? Bo jeśli rodzic będzie... Oj, nie wiem. Przepraszam, ale słuchaczka napisała w takim zdaniu. Myślałem, że uda mi się to rozszyfrować. Nie. Wszystko ładnie w teorii. Walczyliśmy z panią od matematyki. Ewidentnie nie lubiła dziecka. Potrafiła nie dać oceny czwórki, bo zagrała około 0,25 punktu. Źle uczyła na wyrównawczych dzień przed sprawdzianem. Na szczęście dziecko jest już w liceum i upajamy się świetnym kontaktem z nauczycielami. Państwo piszą, sporo piszecie na temat roli rodziców w szkole. Jakie jest wasze, panowie, doświadczenie? Co może rodzic, a co powinien? Jarek Popek pierwszy, bo to jest rodzic walczący, jak mi powiedział.
Nie tyle walczący, ale zaangażowany. Mhm. Moja córka chodzi do szkoły podstawowej i numer 84 w Gdańsku, to taka mała reklama. I pochwalę się, że w tej szkole, to jest mała szkoła, w tej szkole rodzice są bardzo aktywni, jeśli chodzi o różnego typu inicjatywy, które szkoła podejmuje. Współpracujemy bardzo dobrze z dyrekcją i rada szkoły sobie radzi świetnie. Także uważam, że tego typu rzeczy...
A nie jest tak, jak pisze pan Mariusz, że współpraca w szkole między dyrekcją i rodzicami to tylko zapis, a w rzeczywistości jak przed 30 laty sam udział w Radzie Rodziców i tylko składki i składki i składki, bo
wszystko
komitet
zależy,
rodzicielski się tylko liczy.
Wszystko zależy od zaangażowania rodziców. Jeżeli chcą współpracować z dyrekcją, jeżeli chcą oceniać nauczycieli, jeżeli chcą działać, to nikt im tego nie zabroni. Chyba, że jest jakiś inny dyrektor. Ja mam bardzo dobre doświadczenia.
Mm-hmm. Piotrze?
No, w mojej szkole moja żona tylko takim wzrokiem pełnym zachwytu ogląda, jak w Radzie Szkolnej jest grupa bardzo aktywnych rodziców, dyrekcja jest zachwycona, sypią się pomysły, skrzynka moja mailowa jest zawsze pełna jakichś najnowszych jakichś raportów z działań, wycieczek, inicjatyw, partnerstw, jakichś pomysłów pisania listów do dzieci w bratniej szkole, więc tutaj po prostu patrzę z zachwytem i myślę, że
ale to by znaczyło, że tak naprawdę, zawsze... że to, co mówił Jarek Popek, to ty potwierdzasz, że tak naprawdę to wszystko zależy od rodziców.
No, wszystko zależy od rodziców i wszystko zależy też od dyrekcji, bo oczywiście są dyrekcje, które traktują jakiekolwiek próby aktywności rodziców jako jakieś bezczelne wpychanie się nie swoje kompetencje. Ja myślę, że w większości szkół jest gdzieś tak właśnie po środku, to znaczy najbardziej znane są te wypadki, kiedy dochodzi do konfliktów i wtedy bardzo często zdarzają się tacy rodzice, którzy płoną jak gdyby takim niespełnionym chęcią partnerstwa. Myślę, że ogólnie z tym jest lepiej, natomiast no, to zależy też od aktywności rodziców. Tu masz pełności racji. Ja zawsze miałem szczęście do szkół, w których rodzice byli niezwykle aktywni, więc nie znam takich szkół, w których jest twarda ręka dyrektora, która miażdży aktywność.
Marek Ponikowski.
No ja tutaj niewiele wniosę do tego tematu, ponieważ moje wspomnienia rodzicielsko-szkolne to
są wtedy, kiedy się płaciło tylko składki na komitet.
Odnoszą się w ogóle do schyłku PRL-u i muszę powiedzieć, że są nie najlepsze w odniesieniu właśnie do aktywności rodziców, bo pamiętam, że jakieś takie dość upiorne pomysły tych mam, które tam się udzielały, na przykład, żeby dla czwartej czy piątej klasy szkoły podstawowej organizować dyskoteki i to koniecznie z wyłączaniem światła w sali wieczorem. To mnie dość
skutecznie... Wtedy były takie problemy.
Dość skutecznie
pewnie.
Mnie to jakoś tak odstręczyło od aktywności w tym gremium. No, wnuki jeszcze za młode, żebym jakieś doświadczenia tutaj posiadł.
Pamiętaj, Marku, że to jest rada rodziców, nie rada dziadków. Nie będę... Chociaż być może w przyszłości, jak będziemy poszerzać społeczeństwo obywatelskie, to rady dziadków by się przydały.
Dziadkowie znowu nie tak rzadko chodzą na wywiadówki, kiedy rodzice są zajęci.
To prawda. Znaczy, faktem jest, jedno się zmienia. Znaczy, na pewno zmienia się to, że już... coraz częściej, gdy nauczyciele na początku roku szkolnego mówią, to coś z trójką klasową, trzeba wybrać trójkę klasową, to coraz częściej są osoby, które się zgłaszają, że już nie ma takiej sytuacji, że to zapada głucha, milcząca cisza i trwa do końca wywiadówki i na koniec pani mówi, no nie rozejdziemy się, dopóki tej trójki nie wybierzemy. Wydaje się, że coraz więcej, że coraz bardziej świadomie rodzice podejmują tę działalność w radach rodziców. Tym bardziej, że są zapisy rzeczywiście w karcie nauczyciela, zapisy ustawowe, które mówią o tym, jaką rolę powinni pełnić rodzice, jaką rolę mogą pełnić rodzice. I to jest tylko kwestia, czy rodzice będą chcieli zorganizować się i wyegzekwować te prawa. Piotrze, robimy krótką przerwę i za chwilę jesteśmy ponownie ze słuchaczami. Komentarze Radia Gdańsk, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Piotrze, chciałeś coś dodać, czy to będzie istotna rzecz?
Nie, chciałem tylko powiedzieć, że obserwuję nowe obyczaje także wśród mojej klasy, mojej ośmioletniej córki. Znaczy, gdy padło hasło, że trzeba wybrać kogoś w rodzaju starosty klasowego, wszyscy się pchali i wszyscy byli chętni. To mi przypomniało takie opowieści, które były zawsze, że czym Polska różni się od Ameryki. I właśnie ktoś opowiadał, że w Ameryce dzieci już od dziecka wiedzą, że trzeba jak gdyby starać się zająć jakąś funkcję.
Działalność społeczną, jakąś taką
publiczną. Mówiono, polskie dzieci to trzeba wypychać. Otóż w tym sensie następują zmiany, o czym poinformowała mnie córka.
No Jarosław Popek.
W szkole z kolei mojej córki, w wyborach do samorządu szkolnego odbywały się normalne, regularne wybory z plakatami, ze znaczkami, z naklejkami. Oczywiście to wszystko przygotowują rodzice. Natomiast hasła wyborcze dzieci sobie same wymyślają i bardzo, bardzo przeżywają te wybory.
No to już mi nie wypada nic innego, jak dodać, że w szkole, do której chodzi moja córka, też się odbywają takie wybory, z tym, że sami kandydaci kręcą klipy wyborcze, które wrzucają do internetu, plakaty. Rzeczywiście odbywa się głosowanie i w ubiegłym roku było troje chętnych, nie wiem jak w tym roku, i regularne wybory. Chyba zaczyna się rzeczywiście, a to zastanówmy się na moment to, o czym powiedział Piotr Semka, bo to jest taka jaskółka, tylko czy ta jaskółka czyni nam wiosnę? To, że stajemy się już bardziej aktywni społeczni, że zaczynamy działać na niwie publicznej, że zaczynamy się angażować nie tylko w strukturach, nie wiem, organizacyjnych, bo to można przejść od dzieci równie dobrze, nie wiem, no Marku, do Komitetu Obrony Demokracji nawet możemy dojść, przepraszam.
Dlaczego nawet?
Że ten, bo to już ta forma, kiedy jest zaangażowanie parapolityczne.
No mnie to w ogóle miód na serce, to co od was słyszę, leje, ponieważ no, to jest wszyscy zgodnie ludzie, którzy analizują zachowania absolwentów szkół, absolwentów wyższych uczelni, twierdzą, że największą słabością młodych Polaków jest nieumiejętność działania w zespołach. A to by świadczyło o tym, że właśnie ta uspołecznienie pojawia się właśnie wśród najmłodszego pokolenia i być może to się będzie przekładało też na ich zachowania w miejscu pracy w przyszłości, że wreszcie ten taki indywidualizm, który w różnych sytuacjach okazuje się bardzo pozytywną cechą, ale jednak w większości przypadków jest fatalny przez to, że młodzi Amerykanie, tutaj to padło.
Tak, to Piotr stwierdził.
Nacja,
tak?
Właśnie są od najmłodszych lat uczeni
pracy zespołowej.
Do tego, że w pracy zespołowej, że rywalizują między sobą zespoły. U nas jest stale panuje takie przekonanie, że jakaś
już,
muzyka
już.
Się
Piotrze,
tutaj pojawia.
Piotrze, bardzo prosimy, prosimy, żeby wrócić.
Że zespół to jest jeden, który pracuje i reszta, która się wozi na jego wysiłku. Jeśli tego właśnie się nie nauczą nasi milusińscy, nie znoszę tego skądinąd tego słowa, to jeśli się tego nauczą, to będzie na pewno ogromny sukces polskiej szkoły.
Jarek Popek jeszcze.
No ja uważam, że tutaj też drugi aspekt jest, czyli walka o swoje racje, o swoje zdanie, o indywidualizm i to jest dosyć istotne, bo do tej pory obserwowaliśmy właśnie wśród młodzieży takie bezchołowie, brak własnych wartości, brak własnych poglądów, to się zmienia. Ja to obserwuję po
ludziach. Znaczy bezchołowie, co znaczy brak własnych wartości,
obserwuję to po osobach 20-kilkuletnich, którzy jeżeli jest problem, zastanawiają się długo, jaką pozycję wobec tego problemu przyjąć, natomiast nie mają sprecyzowanych swoich poglądów. Być może to jest też kwestia
stereotypami
mediów.
Chyba myślisz.
No, ja mam takie doświadczenia w większości. Natomiast
nie, wydaje mi się...
Wydaje mi się, że to, że od najmłodszych lat się ludzie uczą stawiania swojego zdania i bronienia swojego zdania, to jest
super, dobrze, to a to dobrze, super. No dobrze, i służą temu też nasze audycje. Piotr już uporał się.
Ja tylko słowo. Oczywiście każda tendencja ma plusy i minusy. Takie już wybory szkolne bardzo często też zdarzają się, że wytwarzają dzieci, które od początku jak gdyby myślą w kategorii ja, w kategorii pewnego błyszczenia, w kategorii pewnego niemanipulowania ludźmi, więc oczywiście przy takim zadowoleniu, że tak pojawiają się, wysuwają naprzód wyraziste jednostki. Oczywiście mam świadomość, że jak każda sprawa może też zmienić się w patologię, no ale oczywiście, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, jak mówią górale. No,
ale normalne społeczeństwo potrzebuje liderów. No jeśli się stworzy jakieś takie mechanizmy wyłaniające, zdrowe mechanizmy wyłaniające liderów, to tylko można temu przyklasnąć.
Nie, znaczy tutaj jak gdyby ważna jest uważna obserwacja wychowawców.
Tylko wracając jeszcze do
patologie wyłapywali i reagowali. Jeżeli się już są tacy ludzie, którzy są jak rakieta, prawda, którzy chcą robić karierę.
Ale wracając do punktu wyjścia, to o czym rozmawiamy ostatnio, to tak troszkę też stawia na pytanie, czy to te pozytywy to jest efekt działania szkoły, czy to jest efekt działania presji jakiejś takiej ze strony rodziców, którzy...
No właśnie, to jest też
i druga pułapka. Czy w ogóle szkoła odpowiada na te nowe wyzwania, bo to jest wyzwanie dla szkoły.
Ja powtarzam zawsze w takich dyskusjach, że szkoła powinna bardzo uważnie się temu przyglądać i jak gdyby współdziałać z rodzicami. Problem jest wtedy, kiedy jest taki rodzic, który jest zapatrzony w takie dziecko, które chce być takim number one i natychmiast przy jakichś uwagach, że ono przekracza jakieś delikatne granice, zbyt serio traktuje swoją rolę, jakby się to powiedziało kolokwialnie, wtedy tacy rodzice z zębami i pazurami reagują, a o co panu chodzi, a właśnie bardzo dobrze, że mój syn jest taki hura i do przodu. i wtedy są problemy.
A nie odnosicie takiego wrażenia, którego które ja czasami obserwuję, że kolejne rządy, administracje myślą, że wiedzą lepiej od rodziców, w jaki sposób wychować dziecko, jak je uczyć, czego uczyć, i że chcą wyręczyć rodziców i w ten sposób odbierają trochę nam, rodzicom, motywację do działania. Nie macie takiego wrażenia, Piotrze?
To jest oczywiście kwestia, która za obecnych rządów ucichła, natomiast ona się pojawiała w momentach, kiedy w poprzednich latach środowiska modernistyczne, nazwijmy to tak ogólnie, na przykład chciały bardzo wyrazistego wprowadzania oświaty seksualnej, która bardzo często była rozumiana w bardzo radykalny sposób. I wtedy pamiętam takie teksty w Gazecie Wyborczej, gdzie rodzice, którzy przeciwko temu protestowali, byli przedstawiani w roli jakichś wsteczników, ciemniaków. Wtedy oczywiście najłatwiej wyciągnąć jakąś radykalną opowieść i przedstawić takich ludzi, którzy właśnie domagali się wpływu rodziców na tego, czego będą uczyć się ich dzieci, jako właśnie takich ciemniaków, ciemnogród.
Marek?
To z kolei można sobie łatwo wyobrazić, że pod obecną władzą będzie dokładnie odwrotnie. To znaczy, że będą próbowali, zresztą to widać już zresztą, że ta władza próbuje urządzić życie wszystkim, nie tylko tym, którzy się światopoglądowo
solidaryzują. Do sporu dotyczącego bieżącej polityki.
Ja raczej w tej chwili odnoszę wrażenie, że tutaj...
Dobrze, to za chwilę porozmawiamy. Rozmawiamy
o tym, które wiedzą lepiej wszystko.
Za chwilę porozmawiamy o słupskim cyrku ze zwierzętami, czy prezydent Słupska nie chce urządzić życia swoim mieszkańcom wbrew nim. Za chwilę, bo przed nami najpierw skrót wiadomości. To są komentarze Radia Gdańsk, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. To pomówmy o tym cyrku, który wystąpił w Słupsku. Ponoć nielegalnie, bo chodniki są zniszczone i prezydent Robert Biedroń zapowiedział, że wyciągnie konsekwencje wobec winnych. A ja przypomnę, że chodzi tak naprawdę o to, że prezydent Słupska Robert Biedroń powiedział nie dla cyrków ze zwierzętami. Gdy czytałem informacje dotyczące występów cyrku ze zwierzętami, to wystąpił tam najpierw cyrk bez zwierząt. Ponoć jakiejś frekwencji wielkiej nie było. Natomiast ten cyrk, który teraz wystąpił, cyrk Zaleskich, gdzie były zwierzęta, bilety wyprzedane, widownia pełna. Ludzie trochę inaczej chyba reagują na to, co uważa bądź nie uważa prezydent Robert Biedroń. Marek Ponikowski.
Ja tutaj może wbrew temu, co się spodziewa prowadzący, uważam...
Ja niczego. mądrej odpowiedzi się spodziewam.
Uważam, że ta akcja przeciwko wykorzystywaniu
zwierząt,
może nie jest dobre słowo, no, ale w każdym razie udziałowi zwierząt w spektaklach cyrkowych jest jakimś przedziwnym przejawem, nie wiem czego, jakiejś poprawności politycznej czy czegoś takiego. W każdym razie myślę, że ludzie, którzy się w to angażują, to mają jakieś wyobrażenie na temat relacji między ludźmi cyrkowcami, a zwierzętami cyrkowcami, nie wiem, z XIX wieku, ale w każdym razie to jest nonsens, bo to jest, bo te zwierzęta, które występują w cyrku, po pierwsze każdy, kto w ogóle ma do czynienia ze zwierzętami, wie, jak one są chętne do współpracy, że to nie jest absolutnie jakaś katorga, jakieś męczenie tych zwierząt.
Tylko, Marku, pewnie obrońcy zwierząt za chwilę przyszlą ci, jeśli poprosimy, nie wiem, setki linków do filmów wideo, gdzie zwierzęta są trasowane, nie wiem, prądem, biciem, innymi takimi...
Ale to obawiam się,
że to
nic nie ma wspólnego z cyrkiem. Polecam wszystkim Państwu jeden z tekstów w arcyciekawej książce Radziwinowicza, Kremdera Kreml, gdzie on opisuje swoją wizytę w cyrku kocim w Rosji, w Moskwie. i właśnie wiadomo jest, że koty są zwierzętami tak dalece indywidualistycznymi, że
tresura inaczej, jest bardzo trudna.
Inaczej niż po dobroci się z nich nic nie wykrzesze. I tam jest rozmowa właśnie z treserem tych kotów, gdzie mowa jest o specyfice w ogóle nawiązania jakiegoś takiego wręcz intelektualnego kontaktu między człowiekiem a zwierzęciem. I ja myślę, że to jest jeden z tych aspektów, który jest ignorowany przez tych przeciwników. Druga sprawa, no po prostu jednak, ja w ogóle nie lubię cyrku, ale cyrk to jest pewna magia taka i częścią tej magii są właśnie występy zwierząt. Bywałem w dzieciństwie w cyrkach, później z synem, później no, z wnukami jeszcze nie miałem okazji, ale w każdym razie bardzo jestem wyczulony na wszelkie objawy krzywdy zwierząt. Tego akurat w cyrku nigdy nie zaobserwowałem i wydaje mi się, że nieprzypadkowo, po prostu to jest rodzaj sztuki, która wymaga dobrego kontaktu człowieka ze zwierzęciem.
Jarosław Popek.
Ja się z Markiem Pojankowskim zgodzę w dwóch rzeczach. Po pierwsze, też nie znoszę cyrku. To jest taka forma sztuki, która mnie kompletnie nie przekonuje. Już od dzieciństwa tego nie lubiłem. I druga rzecz,
ogólnie
cyrku i cyrk ze zwierzętami to jest dla mnie to samo. I druga kwestia, że to jest to, co się wydarzyło w Słupsku, to jest kwestia właśnie poprawności politycznej. To są dwie rzeczy. Natomiast nie zgodzę się niestety z tym, że zwierzęta nie są męczone. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, w jakich krajach jest zakaz wykorzystywania zwierząt, nie tylko dzikich, w cyrkach. To jest Wielka Brytania, Austria, Belgia.
Ale o czym to świadczy?
Singapur, Paragwaj, Ekwador. Czyli to są kraje, które niektóre z nich niekoniecznie patrzą na taką ogólnoświatową poprawność polityczną, tylko patrzą na to, w jaki sposób się traktuje zwierzęta. Nie mówię tutaj o formach tresury, bo tego nie wiem, w jaki sposób zwierzęta są tresowane i tutaj pewnie zwolennicy cyrku mogliby mnie zaatakować, więc na ten temat się nie wypowiadam. Natomiast jedna kwestia chociażby, czyli przewożenie zwierząt.
Przewożenie.
No to nie są naturalne warunki, w których mogą żyć. Ja czytałem takie wypowiedzi, że jeżeli zabraniamy cyrków ze zwierzętami, to dlaczego nie zabraniamy ogrodów zoologicznych? No to jest pomieszanie pojęć według mnie, bo ogrody zoologiczne pełnią zupełnie inną funkcję i tam zwierzęta są traktowane zupełnie inaczej. Natomiast wydaje mi się, że wykorzystywanie zwierząt w cyrku, no to jest już właśnie pokłosie tych XIX-wiecznych cyrków, które jakoś pozostały w tej formie do dzisiejszych czasów.
Piotr Semka.
Ja jestem rozdwojony troszeczkę, ponieważ rzeczywiście nie lubię cyrku. A dlaczego nie lubię? Może odpowiedzią jest takie rosyjskie przysłowie dosyć kąśliwe. Słychać mnie? Halo?
Słychać tak, ciebie. Tak.
Kto w wojsku służył, ten w cyrku się nie śmieje. Więc jest w cyrku element tresury i musi być. Marek tutaj opowiada o tych elementach. Rzeczywiście być może są takie numery cyrkowe, które wymagają dobrych relacji zwierzęcia na zasadzie takiego wykorzystywania inteligencji zwierzęcia. Natomiast są zwierzęta, które są na tyle groźne, jak na przykład niedźwiedzie, w których treser, jeżeli no, domyślam się, że może chcieć jednak stosować pewne techniki bólu po to, żeby mieć, znaczy im bardziej podkorowe są reakcje zwierzęta, przewidywalne dla tresera, tym niestety brutalniejszych metod on musi używać, a treser chce mieć stuprocentową, czy zmierzającą w kierunku stuprocentową pewność, jak zachowa się zwierzę, bo od tego zależy jego życie. Więc ja myślę, że to nie jest tak, że wszystko jest tacy i że są pewne techniki wyuczania zwierząt, w których są stosowane elementy bólu. Ale to powtarzam, to tylko opowiadam na tle tego, co zdarzało mi się czasami czytać. Natomiast dużo mam wątpliwości wobec takich akcji, jaką robi pan prezydent. albo powinna być akcja ogólnopolska, w której parlament by zdelegalizował działanie cyrków, które wykorzystują zwierzęta. No a jeśli tak nie jest, no to inicjatywy władz samorządowych no przypominają troszeczkę takie próby tworzenia osobnego państewka, no bo cyrk jest firmą handlową, która realizuje pewne działania usługowe. No niby dlaczego na terenie Słupska nie może działać, bo co, bo Rada Miejska się nie zgadza? No, mi się to niespecjalnie podoba, taka samowola. Powtarzam, jeżeli ktoś będzie robił kampanię, żeby w Sejm zabronił takich rzeczy, to proszę bardzo. Natomiast no wcześniej jest to normalna działalność, którą cyrk może prowadzić.
Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, nasi słuchacze, brawo, zwierzęta cyrkowe są urodzone w niewoli, a nie na wolności, są dobrze traktowane, wręcz wybornie przez swoich trenerów. Tak dla cyrków ze zwierzętami, nie dla pseudopoprawności politycznej, pisze jeden słuchacz, a pan Michał, a ja uważam i powtarzam to moim dzieciom, że cyrk jest śmieszny, ale nie dla zwierząt i do cyrku nie chodzimy. Marek, krótko? Nie,
ja całe życie przeżyłem z psami. To z psami też się człowiek może nawiązać kontakt, albo może traktować to jako jakiś żyjący przedmiot.
No ale nie świadczysz usług, nie bierzesz za to pieniędzy, nie wykorzystujesz tych zwierząt do celów
też
zarobkowych.
Uważam, że rzecz, żaden trener cyrkowy nie odniesie najmniejszego sukcesu, jeśli tych zwierząt nie lubi, jeśli z nimi nie nawiązuje kontaktu emocjonalnego i takiego, no, wręcz powiedziałbym intelektualnego, jeśli to ma jakiś dać efekt. Także, że nie przemawia do mnie ta akcja, wracając do początku naszej rozmowy, ponieważ ona jest, wydaje mi się, oparta na fałszywych mniemaniach.
No i jak widzimy, nie przemawia ona też do mieszkańców Słupska, którzy tłumnie walili, tam zabrakło miejsc na przedstawienie właśnie zwierzęta.
Natomiast to prawda. Marek Ponikowski, Jarosław Popek, Piotr Semka. Skoro przedstawiam gości, jeszcze raz przypominam tych gości, to znaczy, że chciałbym przejść do kolejnego tematu.
Nie
Za namową Pawła Grasia z Platformy Obywatelskiej biznesmen Jan Kulczyk miał w 2014 roku doprowadzić do usunięcia ze stanowiska redaktora naczelnego dziennika Fakt. Powodem miały być ataki tabloidu na rząd i córkę ówczesnego premiera Donalda Tuska. Tygodnik Do Rzeczy publikuje stenogram nagrań ze spotkania Grasia i Kulczyka, do którego doszło w Pałacyku Sobańskich w Warszawie. Krótka wasza prośba o wasze opinie. Skoro Tygodnik Do Rzeczy publikuje, no to chyba nie będzie zaskoczeniem, że Piotr Semka pierwszy.
No ja tak powiem, że skoro pojawił się ten temat, no to jest taka glosa do wcześniejszych słów Marka o obecnym rządzie, który chce wszystkim układać życie. No, okazuje się, że wcześniej życie czytelnika Faktu chciał układać pan Graś. Sprawa jest o tyle poważna, że pan Graś jest asystentem Donalda Tuska, który pełni jedno z czołowych stanowisk w Unii, tej samej Unii, która bardzo często wypowiada się na temat wolności słowa w Polsce. I ta sytuacja pokazuje, że ja nie odbieram prawa krytykom oceny krytykowania obecnych poczynań PiS-u, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że wcześniej już wpływ władzy na media był realizowany za pomocą takich aksamitnych środków. A to, że to jest prawdziwe nagranie, skłania mnie do takiej opinii fakt, że dobrze pamiętam intrygę, która była wokół Tygodnika. Uważam, że i słynne targi między Grasiem a Hajdarowiczem przy śmietniku. Więc to pokazuje, że ta ekipa...
A tam też było nagranie?
Moment.
Słucham?
Też było nagranie przy tym śmietniku?
Nie no, bohaterowie tego spotkania byli tak prostolinijni, że o nim opowiedzieli po prostu. Natomiast już tutaj biorę pod uwagę wiarygodność tej taśmy. Mam pełne powody ufać mojemu koledze redakcyjnemu, że wszystko, że nagranie jest autentyczne. Zresztą nikt nie udowodnił dotąd, że nagranie jest nieautentyczne. No ale zamknijmy ten wątek. Tak czy inaczej, platforma powinna się do tego ustosunkować. Prawdopodobnie nie ustosunkuje się i będzie ogłaszać, że to są wszystko wymysły. Ja się cieszę, że jest kolejny dowód na to, jak platforma wpływała na media.
Marek Ponikowski.
Sekwencja zdarzeń jest taka, że najpierw jest książka tego kelnera, który nagrywał, i tam jest wspomniana rozmowa Kulczyk-Graś. Po czym redaktor Gmyz dociera raptem do tej rozmowy, która, jeśli się nie mylę, to wraz z wszystkimi innymi nagraniami jest w dyspozycji prokuratury. Prokuratura odmawia w tej chwili, czy w każdym razie, nie może nie prokuratura na razie, ale w każdym razie Sejm odmawia ujawnienia posłom monitoringu sali obrad sejmowych, bo to jest w dyspozycji prokuratury. Natomiast tutaj jakoś okazuje się, że to nie było problemu, żeby redaktor Gmyz dotarł do tego, prawda?
Jak były przesłuchania członków komisji Macierewicza przez prokuraturę, to też wychodziły nagrania do Gazety Wyborczej i wtedy nie przypominam sobie, żebyś płonął takim świętym oburzeniem.
Marek jeszcze nie zapłonął.
O ile pamiętam, to Piotr, nie dyskutowaliśmy o moim płonięciu, czy też nie płonięciu, Piotrze. Także teraz tak. Ja nie wypowiadam się w kwestii autentyczności bądź nieautentyczności tego nagrania, ale jest tutaj parę problemów, z których...
A jak oceniasz to
najpoważniejszy
nagranie?
Jest ten, że Jan Kulczyk nie żyje, więc nie może się odnieść do tego nagrania. Druga...
A jakby żył, to by się odniósł.
Piotrze, dajmy szansę Markowi.
Może tak, może nie. No, w każdym razie nie żyje i na pewno się nie odniesie. Więc to też jest pewien aspekt tego całego problemu.
Piotrze, dajemy szansę Markowi.
Milczałem przykładnie, kiedy ty mówiłeś. Też jeszcze jest jedna sprawa. Tam w tym, po pierwsze... Wyłącznie pewną supozycją jest to, że Jan Kulczyk rzeczywiście interweniował w wydawnictwie Springera i rzeczywiście to spowodowało dymisję po 6 tygodniach redaktora Jankowskiego. Bo z powodów odejścia Jankowskiego może być 100. Ciekawe też tam na przykład w tym tekście osoby, które popierają tezę Gmyza, to występują jako pewien redaktor, pewna dziennikarka, czyli anonimowo. No, takie rzeczy zawsze budzą pewną nieufność. Także ja bym się nie entuzjazmował tym. W dodatku jeszcze wszystko to się ukazuje w momencie, kiedy no, że tak powiem, na Tuska szukamy różnych obciążających faktów.
Jarosław Popek.
Pomijając aspekt momentu, w którym te nagrania ujrzały światło dzienne, mnie jedna rzecz bulwersuje i zastanawiam się, dlaczego na ten temat nie dyskutujemy. To jest kwestia tego, że politycy mieli w głowie to, że mogą wpływać na media. I to jest kwestia bardzo niebezpieczna. Zgadzam się tu z Piotrem Semką, że ta sprawa jest bardzo poważna i należy ją jak najbardziej wyjaśnić, bo przypominam, że to nie była pierwsza tego typu sytuacja w historii polskich mediów. Ja sam pamiętam i pewnie część z Państwa też pamięta rok 97,
Dzień
sierpień,
Bałtycki.
Dzień Bałtycki i życie publikujące materiał Wakacje z agentem lub Wakacje Ołganowa, taki był tytuł, z Wakacje z Ołganowym, taki był tytuł w Dzienniku Bałtyckim, gdzie prezes firmy medialnej Franz Xaver Hitreiter napisał wiernopoddańczy list do prezydenta Kwaśniewskiego, przepraszając za ten materiał, i później część zespołu Dziennika Bałtyckiego łącznie z redaktorem naczelnym i prezesem odeszła. To był pierwszy taki chyba przypadek mocny, natomiast to, że polityk Platformy Paweł Graś był zdolny do przeprowadzania chociażby takiej rozmowy. Nie wiem, czy na sam z własnej nieprzymuszonej woli, czy na czyjeś zlecenie, no już jest niebezpieczne, bo w ten sposób traktowane są media w trzecim świecie, czy w Rosji, a nie w cywilizowanej Europie.
No, tylko tutaj powtarzam, wnioskować z niezbitą pewnością można wówczas, kiedy ten łańcuch przyczynowo-skutkowy jest oczywisty. Tutaj tej oczywistości...
To nawet nie ma znaczenia, czy dla mnie nie jest. Grzegorz Jankowski odszedł.
Nie podoba mi się oczywiście, jak wszystkim kolegom, to, że się rozmawia o mediach właśnie w stylu, a tu by coś trzeba zrobić i tak dalej, między politykami.
Znaczy, ale... zobaczymy co powie...
Panek, no, to jest jak w tym kawale o tym panu, który wynajął detektywa, żeby sprawdził co, bo jego żona, detektyw przychodzi, przyszedł jeden pan, pani się rozebrała, a potem zamknęli okno. A zdradzany mąż mówi, no najgorsza ta niepewność. No, przepraszam, to jest dosyć ostry argument, ale odejście Jankowskiego po pewnym czasie, no było naprawdę, już w tym czasie w Warszawie mówiono, że Szpringer usuwa go z przyczyn politycznych. Naprawdę dziennikarze, dwaj wicenaczelni odeszli razem z nim na znak protestu. Gdyby to była wyłącznie kwestia, że Jankowski źle prowadzi gazetę, no nie odchodziłoby dwóch wicenaczelnych, więc no potraktuj to trochę tego, bardziej poważnie.
Tego jak było naprawdę, pewnie dowiemy się niedługo, bo z tego co wiem, Grzegorz Jankowski pisze książkę na ten temat, jak to było. Natomiast jego wicenaczelni, którzy właśnie odeszli, między innymi Wojciech Biedroń, wczoraj był ucieszony i uradowany tym, że ktoś się w końcu zajął sprawą tego, jak to wyglądało w fakcie.
Niewiele czasu nam już zostało. Zastanawiam się, który z tematów poruszyć jeszcze, ale może odwołajmy się na moment do niedzieli i do dnia dzisiejszego. Najpierw do niedzieli krótko, czyli do uroczystości takich państwowych, w których pochowano majora, chociaż już teraz pułkownika Szyndzielorza Łupaszkę. Piotrze, ty byłeś na tych uroczystościach?
Byłem. Jakie
masz wrażenie?
No była to wspaniała uroczystość, w której uczestniczyły tłumy warszawiaków. Moim zdaniem było gdzieś około 40 tysięcy ludzi. Gazeta Wyborcza opisała ją jako wielką paradą ONR, co było w ogóle jednym wielkim nieporozumieniem. Była to hołd dla dowódcy, który po tylu latach dopiero zaznał czegoś, co innym ludziom wydaje się coś oczywiste, czyli normalnego chrześcijańskiego pochówku.
Marek?
Nie, to oczywiście major Szyndzielarz jest jedną z postaci bardzo ważnych w historii. Oczywiście też mówi się o jakichś też niezupełnie chwalebnych rysach tej jego działalności, jeszcze zresztą z okresu wojny, ale to, przepraszam bardzo, to nie oczywiście nie zmienia faktu, że bardzo dobrze, że szukano jego miejsca pochówku i że doczekał się teraz wojskowego pogrzebu z honorami i tak.
Z asystą państwową. Tak,
gorzej, że jednak, Piotrze, sytuacja była taka, że w prasę obiegło zdjęcie prezydenta Dudy na tle flagi ONR-u. No
prezydent, zdjęcie można zrobić na tle wszystkiego. No przecież prezydent nie stawał.
No jeśli by tych flag ONR-u tam nie było, to by nie można było zrobić.
Marek, było 40 tysięcy ludzi, na miły Bóg, no.
Jarosław Popek teraz.
Przy prezydencie oczywiście.
Jarosław Popek.
Przepraszam, no to jest już nieuczciwe, Marek, przepraszam. No, jeżeli by prezydent w jakikolwiek sposób wyróżnił ONR-owców lub też zademonstrował jakąś solidarność, mógłbyś takie złośliwości...
Ale Piotrze, prawie. Jeśli oni tam byli strażą porządkową na tej uroczystości,
byli,
no to jest,
byli,
to jest
byli,
jednak
byli,
coś,
byli,
coś nie w porządku.
Nie.
Jarek Popek,
nie
krótko.
Nie byli. No to tu można dodać tylko jedno. Bardzo dobrze, że ta uroczystość się odbyła i szkoda, że tak późno, że tyle lat musieliśmy czekać.
A dzisiaj jest 30. rocznica, panowie, 30. rocznica wybuchu w Czarnobylu. Ważna data. Nie, dzisiejszy dzień, bo już musimy kończyć. Naprawdę.
Ale ja przepraszam.
Tak?
Za parę miesięcy będzie pochowanie szczątków Inki i ja zachęcam władze Gdańska, żeby przyznały jej pośmiertny tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska, a to w Gdańsku została zamordowana. Uważam, że to jest wystarczająca rzecz.
To już Gdańsk chyba trzeci apel Piotra Semki na naszej antenie.
Pełna zgoda.
I będę go powtarzał, ponieważ władze Gdańska zachowują się w tej sprawie bardzo obojętnie. Mhm.
Dzisiaj 30. rocznica wybuchu elektrowni w Czarnobylu, tej wielkiej awarii, która dotknęła nasze pokolenie i odbija się, jak mówią niektórzy, na pokoleniu naszych dzieci. Niestety nie zdążymy dzisiaj także o tym powiedzieć. Ja bardzo serdecznie wam dziękuję. Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański.
Dziękuję, do widzenia.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Do usłyszenia.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dziękuję, przepraszam za nerwy.
Bardzo dziękujemy i wybaczamy. Ja zapraszam państwa po godzinie 10:00 audycja Ludzie i Pieniądze. Iwona Wysocka serdecznie zaprasza. Skład naprawdę piękny, bo dr Piotr Pisarewicz to jest Uniwersytet Gdański, Sławomir Halbryt, spółka Sescom, Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i Małgorzata Tobiszewska, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, dyrektor Instytutu Rozwoju Kadr. Ciekawa dyskusja po godzinie 10:00. Zachęcam, a Jacek Naliwajek mówi państwu już do usłyszenia.